Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Słuchają Państwo właśnie Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Patrzymy na stan polskiej gospodarki. Zastanawiamy się, w którą stronę ta gospodarka teraz płynie, dryfuje. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo no, mówimy poważnie. Jest ten kryzys. Pytamy się, jak ten kryzys dotknie Polaków, na ile lat będzie nam jako społeczeństwu odczuwać jego skutki. Naszym gościem jest ekonomista, profesor doktor habilitowany Paweł Soroka z Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także pan profesor jest koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo serdecznie witamy ponownie, panie profesorze, witamy się.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i właśnie tytułem wstępu dla tych słuchaczy, którzy nie mogli nas oglądać w telewizji Trwam. Gospodarka polska, kryzys, pokonanie tego kryzysu, pytanie się, jak on jest wielki. Potem też pytanie się, jakie jest państwo polskie. Była kiedyś mowa o tanim państwie. Pytanie teraz, czy to państwo zapewnia opiekę najbardziej jakoś no w jakimś opuszczonym, dotkniętym w tym czasie kryzysu. Też dotykamy tematu polityki prorodzinnej, demografii i w ogóle sytuacji rodzin w Polsce. Bardzo proszę jako wstęp zarysowanie nam problemu, a potem dalej jeszcze rozmawiamy.
No bo rzeczywiście stan gospodarki to także kondycja rodzin, to także sytuacja poszczególnych osób. Kryzys ma to do siebie, że przeważnie uderza w najsłabszych, a tak szczerze mówiąc to możni tego świata próbują koszty kryzysu rzucić na tych biednych i na słabszych. Ale wracając do sprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, bo rzeczywiście ostatnio coraz więcej się mówi o gospodarce, mówi się o jej sytuacji i mówi się o tym, że Polskę zaczyna dotykać kryzys, bo jak wiadomo, ten kryzys, o którym się już parę lat mówi, zaczął się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Jest to kryzys bardzo głęboki, niektórzy go nazywają globalnym. W ocenie Polskiego Lobby Przemysłowego my na temat tego kryzysu dwa takie potężne raporty opracowaliśmy. Uważamy, że jest to najgłębszy kryzys kapitalizmu od lat 30., bo był taki wielki kryzys, wielka depresja w latach 1929-33. No ten kryzys jest inny, bo każdy kryzys jest inny, jest w innych warunkach, ale pewne mechanizmy, pewne zagrożenia się powtarzają. I to prawda, że pierwsza fala kryzysu dotknęła przede wszystkim Stany Zjednoczone, potem przerzucił się na Europę, zaczął się w sferze finansowej, przerzucił się na gospodarkę realną. Polska w tej pierwszej fazie została w małym stopniu dotknięta, różne tu czynniki działały, między innymi był znaczny eksport, były środki unijne, nasz system bankowy był dość tradycyjny i nie powielił tutaj błędów, które popełniły banki i kręgi finansowe w tych bogatych krajach zachodnich. Ale teraz zaczynamy kryzys odczuwać. Takim ewidentnym na to dowodem, sygnałem jest to, że rząd postanowił wystąpić z nowelizacją ustawy budżetowej i okołobudżetowej, bo co się okazało, że budżet zaplanowany na ten rok nie może być zrealizowany. Powstała dziura, czyli braki w budżecie w wysokości około 24 miliardów złotych. W związku z tym trzeba tą dziurę czymś załatać. No i rząd wystąpił z propozycją nowelizacji, bo budżet jest w formie ustawy. I około 16 miliardów to ma być powiększony deficyt budżetowy, czyli dług ma rosnąć. Państwo się ma zadłużyć tutaj głównie w formie pożyczek na rynkach obligacji. Z drugiej strony czekają nas cięcia, ograniczenia wydatków, zaplanowanych wydatków budżetowych przez poszczególne resorty. I okazuje się, że takie resorty, najbardziej tutaj właśnie koszty poniosą resort obrony narodowej, czyli obrona narodowa, wojsko. ponad 3 miliardy złotych mają być ograniczone wydatki, głównie na szkolenie, na bieżące utrzymanie naszych sił zbrojnych. Również będą ograniczone wydatki na infrastrukturę, w tym kolejową. Jest ona modernizowana. Cały czas ta modernizacja szlaków kolejowych przebiega i było to finansowane przez resort budownictwa, transportu z budżetu. Teraz spółka, która odpowiada za linie kolejowe, PLK, będzie musiała to sfinansować, chyba też pożyczając, na przykład emitując obligacje. Również zostaną ograniczone wydatki na naukę. Mimo że wydatki na naukę Polski są bardzo niskie i sytuujemy się tutaj na końcowych pozycjach w Europie. Dotkną również te wydatki obcięcie tych wydatków Ministerstwo Gospodarki. Są też inne sygnały, które zaczynają niepokoić i ostrzegają, że kryzys się zaczyna. Niektórzy to tak łagodnie nazywają spowolnieniem, ale to są sygnały poważne. Przede wszystkim rośnie bezrobocie. Ono zmalało po wejściu Polski do Unii, bo znaczna część, zwłaszcza młodych Polaków, wyjechała pracować w krajach unijnych. W tej chwili już wynosi 15%, zbliża się do niebezpiecznej granicy 15%. Co najgorsze, dotyka ludzi młodych. Bardzo wielu z nich to ludzie z wyższym wykształceniem. To już bezrobocie w tej grupie sięga kilkudziesięciu procent. To jest szczególnie niepokojące, bo to są przecież ludzie, którzy zdobyli wykształcenie, chcą zakładać rodziny, chcą realizować swoje aspiracje zawodowe. Niestety nie mogą tego robić. Inne symptomy, no to nie ma w zasadzie od dłuższego okresu czasu prawie wzrostu płac. Mimo że Polacy coraz bardziej wydajniej pracują, to powoduje ubożenie wielu rodzin, narastają różnice społeczne. Zwłaszcza rodziny, które mają więcej dzieci, znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Nawet klasa średnia, która jest podstawą zawsze kapitalizmu, która jest ostoją demokracji, też jej sytuacja się pogarsza, a to historia pokazuje, że to jest właśnie sygnał, że kryzys zaczyna działać, zaczyna doskwierać. W tym momencie rodzi się pytanie, czy to są procesy jakieś takie bieżące, chwilowe, czy zagraża nam dłuższa tutaj perspektywa różnych kłopotów, problemów. No, ja nie jestem zwolennikiem, im gorzej, tym lepiej. Ale jestem też realistą i tutaj na podstawie wiedzy, którą mam między innymi działając w świecie nauki i w polskim lobby przemysłowym, wszystko tutaj wskazuje na to, że czekają nas trudne lata. Wszystko zależy od tego, jak będzie funkcjonowało otoczenie, w którym jest Polska, jakie środki zastosują rządzący, czy będą walczyć skutecznie z tym kryzysem, wyprzedzać wydarzenia, czy też będą tylko gasić i reagować na to, co zaistniało. Jak powiedziałem, na pewno wiele lat będzie trudnych, dlatego że na razie nie wskazuje nic na to, żeby zlikwidowane zostały strukturalne powody tego kryzysu globalnego. Polskę zaczyna dotykać między innymi po pierwsze dlatego, że jesteśmy członkami uczestniczymi w globalnej gospodarce. Nasza gospodarka jest otwarta. Po drugie, jesteśmy bardzo związani poprzez relacje eksport-import z krajami zachodnimi, w tym Europy Zachodniej, które są w kryzysie, także w strefie euro. Kryzys, jak powiedziałem, ten globalny się nie skończył. Nie zlikwidowano przyczyn strukturalnych. Na razie bardzo duże środki zostały przekazane z budżetów państwowych. Państwa się zadłużyły, żeby ratować sektor bankowy, finansowy, który w dużym stopniu ten kryzys spowodował. Poza tym jest prowadzona polityka tak zwanego poluzowania ilościowego, jeśli chodzi o pieniądz. Po prostu Fed, to jest bank centralny amerykański i banki centralne w Europie Zachodniej, pompują pieniądze w gospodarkę, ale takie można powiedzieć wirtualne. To są decyzje dosłownie na zasadzie kliknięcia i pieniądz ten, który jest zapisany na kontach, przepływa do gospodarki, ale operują tym pieniądzem nie przedsiębiorcy. To nie idzie, żeby zasilać przemysł, produkcję, ale kręgi finansowe, które mając taki pieniądz nadal spekulują. Bo jedną z przyczyn tego globalnego kryzysu, bo tu nie ma czasu, żeby mówić szczegółowo o jego przyczynach, być może w drugiej części, kiedy będziemy dyskutować, kiedy będę odpowiadał na pytania słuchaczy, ale generalnie polega to na tym, że całkowicie się oderwała sfera finansowa od gospodarki realnej, bo kiedyś pieniądz obsługiwał gospodarkę realną. Mniej więcej było jego tyle, ile ta gospodarka potrzebowała. Przemysł, usługi, rolnictwo, turystyka. W tej chwili ogromne pieniądze, ogromne kwoty krążą w zglobalizowanym świecie, nie mając pokrycia w realnej gospodarce. To są różne operacje finansowe, między innymi w oparciu o tak zwane instrumenty pochodne. To są takie rozwiązania, instrumenty, które wymyślili podobno na zamówienie bankierów fizycy. I to są operacje na papierach wartościowych, mają zabezpieczenie nie w produkcji, ale właśnie w różnych instrumentach bankowych. Trochę to przypomina taką piramidę finansową, tylko niestety już na skalę globalną. A to już jest bardzo niebezpieczne. Na razie ta cała terapia, która jest serwowana w tym kryzysie, polega na tym, że głównie podpowiadają ją ci, którzy zawinili ten kryzys, którzy spekulują, bo 80% tych operacji finansowych przez rynki finansowe to są operacje o charakterze spekulacyjnym. Rządy w dużym stopniu ich postulaty realizują i przerzucają ten kryzys, jak to zwykle bywa, na biedniejszych, na słabszych. Stąd cięcia wydatków, tak jak już w Polsce to się zaczyna, ale to znacznie bardziej dotknęło Grecję, Hiszpanię, Portugalię, te kraje, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji w Europie Zachodniej. Ten system światowej globalnej gospodarki, a zwłaszcza finansów światowych, nie został zreformowany. Zlikwidowano na przykład te ustawy, które wprowadził prezydent Roosevelt w latach 1929-1933, kiedy wybuchł ten pierwszy wielki kryzys, Wielka Depresja. One zostały zniesione za czasów prezydenta Clintona w Stanach Zjednoczonych. No i rynki finansowe, instytucje finansowe w sposób nieskrępowany prowadzą różne operacje, jak powiedziałem, głównie o charakterze spekulacyjnym. Także rozwiązanie tego kryzysu jeszcze będzie wymagało lat i poważnych reform, jeśli się uda takie reformy przeprowadzić, co moim zdaniem będzie wymagało nacisku społecznego oddolnego. I tu na zakończenie pytanie, co z Polską, co z naszą ojczyzną? Czy ten kryzys nas bardziej dotknie? Czy jesteśmy na jego początku? I tu, jak powiedziałem na początku wystąpienia w Radiu Maria, bardzo dużo zależy właśnie od reakcji rządzących. Czy będą tylko reagować na ten kryzys po fakcie, gasić niejako jego skutki, czy też przyjmą jakąś strategię aktywną, z aktywnym udziałem państwa. Jedną z przyczyn tego kryzysu jest deindustrializacja. Nastąpiła likwidacja znacznego potencjału przemysłowego nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach. Między innymi przemysł się przeniósł do Chin. Rozwinęły się usługi, zwłaszcza finansowe. A przemysł zawsze był podstawą gospodarowania. Był najbardziej skooperowany, dawał najwięcej miejsc pracy, był związany, teraz zwłaszcza jest związany z nauką. Był podstawą tej gospodarki realnej. W Polsce też ta deindustrializacja nastąpiła głęboko. Polskie Lobby Przemysłowe na ten temat sformułowało raport. Oceniamy, że około 1/3 przemysłu zbudowanego po wojnie, po II wojnie światowej, do początku transformacji została zlikwidowana. Zmieniła się struktura naszego przemysłu. Też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład raczej z produkcji finalnej przeszliśmy do produkcji podzespołów, jesteśmy kooperantami dużych producentów zachodnich, zwłaszcza tych firm, które przejęły polskie przedsiębiorstwa. Także Polsce jest potrzebna strategia aktywna i nawet można, mimo że to jest kryzys, powiedzieć rozwojowa, bo kryzys jest zagrożeniem. dotyka, jak powiedziałem, wielu z nas, słabszych zwłaszcza, biedniejszych. Ale jest też szansą, bo on rodzi potrzebę nowych koncepcji, myślenia i aktywnego działania. W kryzysie mają szansę rodzić się nowe koncepcje i być realizowane. Mogą się pojawić nosiciele tych koncepcji, ekonomiści, środowiska, które za nimi stoją i poprzez poparcie społeczne wpływać na politykę, na polityków, żeby realizowali określone rozwiązania. Kryzys jest na tyle głęboki i strukturalny, że wymaga strategii wieloletniej, strategii, która w sumie powinna być rozwojowa. I tu na zakończenie się odwołam do naszych tradycji polskich. Takim politykiem, który ostatecznie wyciągnął Polskę z kryzysu tego przedwojennego, bo ten przedwojenny też Polskę dotknął, był Eugeniusz Kwiatkowski, wybitny mąż stanu polityk, bo to był polityk, który miał wizję, który sformułował strategię rozwojową, głównie opartą właśnie o przemysł, o budowę przemysłu Centralnego Okręgu Przemysłowego Gdyni. I wydaje się, że taka wizja jest też potrzebna, między innymi reindustrializacji, ale już na miarę XXI wieku, w oparciu o naukę, nowoczesne technologie, a rodzą się takie technologie. Niektórzy mówią, że nadchodzi era trzeciej rewolucji przemysłowej. Przede wszystkim trzeba wykorzystać kapitał ludzki, wiedzę. Mamy coraz więcej wykształconych ludzi, jak powiedziałem, niestety młodzi ludzie nie mający pracy. Najzdolniejsi z nich wyjeżdżają. Jakbyśmy ich kapitał wiedzy, energii wykorzystali, to na pewno będzie potężny czynnik, który będzie wyciągał Polskę z kryzysu i może być impulsem rozwojowym. Potrzeba uruchomienia różnych mechanizmów, które by sprzyjały innowacjom, wynalazkom, patentom, a tutaj w ostatnich latach jest bardzo duży regres. Musimy też zmienić relacje zagraniczne. Polska się bardzo związała z Europą Zachodnią. To nam dało możliwości rozwojowe, ale tam przemysł też jest dość, już w tej chwili się staje przestarzały. Jak powiedziałem, my jesteśmy głównie podwykonawcami. Głównie Niemcom dostarczamy różne elementy. Oni zlecają nam pracę. Myślę, że trzeba rozszerzyć kierunki eksportowe, na przykład na kraje BRICS. Kraje BRICS się bardziej w tej chwili rozwijają od Europy Zachodniej. To są Chiny, to są Indie, to jest Brazylia. Rosja jest nawet do tego zaliczana. To jest Ameryka Południowa. Tam szukajmy też naszych szans. No ale żeby tam mieć te szanse, to musimy rozwijać pewne kierunki. W czym się specjalizować? Kiedyś w okresie jeszcze poprzedniego systemu budowaliśmy dobre statki. Był na nie popyt. Samoloty rolnicze, obrabiarki. Teraz takich specjalności nie mamy. Gdyby się w ramach tej strategii rozwojowej i tej reindustrializacji nowoczesnej udało takie specjalizacje stworzyć i zaistniać na tych rynkach, o których mówię, to na pewno kryzys nam się uda przezwyciężyć i wejść na ścieżkę rozwoju, która jest bardzo potrzebna, żeby zapewnić byt naszemu pokoleniu, naszych następców i polskim rodzinom, bo kondycja polskich rodzin zależy właśnie od stanu gospodarki. Z kolei jak rodziny będą miały godny byt, jakość życia zapewnioną, to i też gospodarka na tym zyska, bo będą chętniej pracować i jednocześnie będą wydawać, jak będą mieć lepsze płace, tworzyć popyt, który zawsze poprzez zakupy gospodarkę dynamizuje i ożywia. To tyle tytułem takiego krótkiego wprowadzenia. Liczę na dyskusję.
No właśnie, pan profesor Paweł Soroka. Mówimy o stanie polskiej gospodarki. Też, panie profesorze, jeszcze słowo do rzeczy bardzo poważnej, jaką dotyka naszą polską gospodarkę, też wiele innych krajów, ale chodzi o dług. Polska z długiem rzędu 920 miliardów, tak się ocenia. Kiedy to spłacimy, pytanie? Niektórzy eksperci mówią jeszcze o długu ukrytym w ZUS, o długach szpitalnych, pieniądzach wziętych przez tutaj premiera czy ministra Rostowskiego z Funduszu Pracy, Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jak pan ocenia, jak się ocenia, jaki jest naprawdę nasz dług publiczny? Podobno, że każdy nowonarodzony Polak będzie musiał spłacić 60 tysięcy złotych.
No jeszcze jest dług zewnętrzny, około 280 miliardów dolarów. Bardzo się zadłużyły samorządy.
No to jest straszne obciążenie, właśnie dług tego typu.
I teraz dług trzeba spłacać, tym bardziej, że tak zwane rynki finansowe tutaj są bezwzględne. Najlepiej dług spłacać jest właśnie przez rozwój gospodarczy. Kiedy gospodarka rośnie, i także kiedy eksportuje. Na przykład dług zewnętrzny najlepiej spłacać właśnie rosnącym eksportem, kiedy się ma dodatni bilans handlowy. A bilans handlowy przez ostatnich kilkanaście lat był ujemny, był deficyt strukturalny, czyli przeważał import. Ja tu mówiłem wcześniej w telewizji Trwam, że na przykład mamy do czynienia z tak zwaną penetracją importu, to znaczy rośnie zapotrzebowanie na artykuły przemysłowe, no bo jednak pewien rozwój gospodarczy był, rozwijał się biznes, powstawały firmy, ale co się okazuje, że 50% importu na wyroby przemysłowe pokrywamy z importu. Pokrywamy z importu. No to w takiej sytuacji jest trudno mówić o spłacie długu. No oczywiście w takich sytuacjach kryzysowych to dochodzi do tego, że państwa negocjują redukcję długu. Były już takie sytuacje. Mówi się o tym, Grecja też uzyskała pewną redukcję. Ale mówię, najlepszą sytuacją to jest rozwój gospodarczy i taka gospodarka, która jest silna i także konkurencyjna na rynkach zagranicznych poprzez eksport. To wtedy można sobie na jakiś dług pozwolić. Jeszcze jedna uwaga. Sam dług, jeśli nie jest zbyt duży, ale pożyczki są zaciągane na rozwój, na inwestycje, to nie jest nic w sobie takiego złego. Bo jeśli zainwestujemy, a nie przejemy, zbudujemy miejsca pracy produkcyjne, które dają efekty, to one później spłacają ten dług. A obawiam się, że w ostatnich latach właśnie niewiele inwestycji powstało, bo inwestycji państwowych jest niewiele. Prywatni teraz przedsiębiorcy oszczędzają, boją się kryzysu. Nie licząc tych inwestycji infrastrukturalnych, mówię o drogach i związanych z euro, mówię o przemyśle, o wytwórczości, to inwestycje były minimalne w ostatnim roku.
No ale nawet, panie profesorze, z euro te pieniądze nie płyną tak za darmo. Też trzeba będzie wykazać się, na co się je wykorzystało. Ja nie wiem, kto tak decydował, ale pytanie, czy to, co żeśmy na przykład z Unii Europejskiej otrzymali, powiedzmy, były właściwie zainwestowane te pieniądze. Chodzi mi o stadiony, parki jakieś wodne. Czy to będzie teraz pracowało na to, żeby to zwracać, prawda, te koszty, które zostały tutaj narzucone. Zresztą, mamy kryzys, ale pytamy się, jaka jest polityka gospodarcza, czy ktoś tym jakoś kieruje. Popatrzmy, nawet i LOT w ciężkiej sytuacji jest. Kupujemy Dreamlinery, który co drugi to lata, albo co drugi dzień lata, albo nie lata, bo ma wadę. Nie ma tutaj sprawdzenia. Nawet te Pendolino, które może się nie sprawdzić, a mamy przecież dobre pociągi produkowane
Bydgoszczą PESę.
Tak, Bydgoszka PESa. Czy chociażby, no różne takie rzeczy. Ja wiadomo, że to, ale w skali makro to wiele znaczy, bo jeżeli w każdej dziedzinie, jakiej się przypatrzymy, są tego typu niedociągnięcia, mówiąc delikatnie, no to pytanie, gdzie jest jakieś kierowanie racjonalne gospodarką, bo tutaj o to chodzi, prawda? Wiemy, ile ktoś ma małe przedsiębiorstwo, ale ile on musi się namyśleć, nagłowić, żeby nie za dużo czegoś kupić, prawda? Żeby coś się nie marnowało i odwrotnie. No, zarządzanie centralne, panie profesorze. No,
tutaj oczywiście jest jeszcze problem relacji między państwem a przedsiębiorczością, bo na pewno jest potrzebna wolność rynkowa, aktywność podmiotów gospodarczych, firm, one powinny mieć swobodę. Ale to w skali mikro, ale w skali makro jednak musi być określona polityka gospodarcza i taką politykę prowadzą rozwinięte państwa. Japonia jest przykładem, ostatnio Chiny. Oczywiście nie są stosowane mechanizmy, instrumenty, które były typowe dla gospodarki i nakazowo-rozdzielcze w poprzednim systemie. Ale na przykład wielkie koncerny i korporacje prowadzą planowanie. To nie jest takie, jak było socjalistyczne, ale pewne takie długofalowe działania są podejmowane, które są oparte na wytyczeniu długofalowych celów, różnych diagnozach, szansach i zagrożeniach. I tu jest rola państwa. Przede wszystkim tworzyć pewne instrumenty prawne, ekonomiczne, nieadministracyjne, które te różne prądy, nurty, które niosą przedsiębiorstwa małe, większe, handel, sektor prywatny, żeby jednak koordynować w ten taki wspólny nurt, który prowadzi do rozwoju. Zwłaszcza w kryzysie, bo kiedy jest koniunktura, kiedy jest dobra sytuacja gospodarcza, to przede wszystkim decydują sami przedsiębiorcy, ich aktywność, ich decyzje finansowe, inwestycyjne, wprowadzanie przez nich postępu, innowacji, nowych rozwiązań. Ale kiedy przychodzi kryzys, zaczyna się spadek koniunktury, spadają zakupy, zaczynają przedsiębiorstwa mieć problemy, zaczynają padać, a tutaj chcę powiedzieć, że kolejnym takim symptomem kryzysu jest to, że w ostatnich miesiącach bardzo dużo małych przedsiębiorstw upadło. To tu powinno wkroczyć wtedy państwo. Tak było w tym kryzysie w Stanach Zjednoczonych w latach 29-63. Prezydent Roosevelt tutaj stanął na wysokości zadania, wspierany przez ekspertów, opracował koncepcję tak zwanego Nowego Ładu, New Dealu. I na pewno te jego działania spowodowały, że ten kryzys krócej trwał niż mógł trwać i miał skutki mniejsze, aniżeli mógł mieć. Sami przedsiębiorcy prywatni sobie nie poradzą w kryzysie. Muszą być wspomagani przez państwo. I tu jest właśnie potrzebna, jak powiedziałem, określona strategia rozwojowa. Państwo powinno się, jak to się mówi, zachowywać aktywnie, a nie pasywnie. Są potrzebni skuteczni politycy, którzy rozumieją te mechanizmy, którzy stoją na wysokości zadania. Trzeba silnych osobowości w takim kryzysie na czele właśnie instytucji, które wpływają na gospodarkę. Nie czuję takiej sytuacji w Polsce. Raczej jest duży pasywizm, brakuje strategii rozwojowej. Obecna ekipa, która już drugą kadencję rządzi, żadnej strategii takiej nie przedstawiła, a kryzys tym bardziej takiej strategii wymaga.
No właśnie. Panie profesorze, jeszcze pytanie. Ono to też wyniknęło w części telewizyjnej, ale powiedzmy tak, no oceniając tak bardzo, myślę, że pan jest tutaj bezstronny czy obiektywny jako ekonomista, te dwa lata rządów, które miało Prawo i Sprawiedliwość, prawda, niecałe, rządów koalicyjnych i teraz mamy 7 lat prawie rządów Platformy, też tutaj koalicja z PSL-em. No jak oceniać, co zostało zrobione? Czy za PiS-u były już początki pewnego ożywienia, odnowienia? Czy zostało to kontynuowane przez Platformę, czy zaprzepaszczone? I drugie pytanie, co następny rząd, który będzie na pewno inny, jak ufamy, powinien robić, żeby jakoś wyjść z zapaści, właśnie w tych finansach publicznych szczególnie? Czy droga węgierska jest dla nas jakimś wzorem, czy też inne posunięcie pan by widział? Najpierw ocena, a potem wskazówki.
Tak, my tutaj w politykę, co prawda Polskie Lobby Przemysłowe, które ja reprezentuję, jest niezależne od grupowań politycznych, ale staramy się obiektywnie spojrzeć na postępowanie poszczególnych ekip. W gospodarce się liczy przede wszystkim fachowość, kompetencja, aktywność. Prawo i Sprawiedliwość, no przede wszystkim koalicja tamta krótko rządziła, jak wiemy, musiała z różnych względów oddać władzę i pewne procesy dopiero rozpoczęła. No było inne wtedy sprzyjające otoczenie gospodarcze, ale kondycja gospodarki była naprawdę dobra i PO, Platforma Obywatelska przejęła po tamtej koalicji polską gospodarkę w dobrej sytuacji. Wtedy między innymi obniżono podatki, żeby wzrastała przedsiębiorczość. Zmieniono politykę, jeśli chodzi o przekształcenia własnościowe. Nie było już takiej wyprzedaży. Była bardzo tutaj rozsądna, rozważna polityka pod tym względem. Ratowano jak można, było przemysł stoczniowy. I wtedy jeszcze udało się utrzymać i stocznię szczecińską, i stocznię Gdynia. No niestety, jak wiemy, w ostatnich latach te dwie wielkie stocznie przestały istnieć i ogromny potencjał polskiego przemysłu stoczniowego. A mówiłem, że to był przemysł taki, który był naszą specjalnością, przestał istnieć. Natomiast to, co bym zarzucił ekipie, która już mówię drugą kadencję rządzi, to tak przede wszystkim nie wykorzystano tych podstaw rozwojowych, które zostaną. Nie wypracowano strategii. Jest takie raczej zarządzanie gospodarką, administrowanie, pologanie tylko na żywiołowym, prawda, tutaj działaniu rynku. Duża większa uległość, jeśli chodzi właśnie o oddziaływanie zewnętrzne, rynków finansowych zwłaszcza. No i bardzo narosły różnice społeczne. Się znacznie w ostatnich latach poszerzyły. Kolejne grupy społeczne znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. A gospodarka, która jest oparta na rosnących przepaściach społecznych, na dłuższą metę nie jest efektywna. Tym bardziej, że obecna ekipa, no, mówię o tej perspektywie głównej Unii Europejskiej, która się kończy finansowej, lata 2007-2013, to były bardzo wysokie środki. unijne. Oczywiście nie podarowane nam, bo co prawda nie jesteśmy płatnikiem netto, ale płacimy przecież znaczną składkę. Jest pytanie, czy te środki zostały dobrze wydane. Ten temat tutaj padł. Otóż jak ze drogami i autostradami wiemy, wiele jeszcze jest niedokończonych, ale ja bym tutaj bardziej tak filozoficznie do tego podszedł. Otóż ta dziura budżetowa, rosnące zadłużenie także jest paradoksalnie przez te środki spowodowana, bo każdy projekt unijny wymagał wkładu własnego. Czasem 25%, czasem 50%. I samorządy, i podmioty prywatne, uczelnie wyższe, realizując różne projekty, zaciągnęły te kredyty, bo to trzeba było kredyt, i wpadły w pułapkę zadłużenia. Nie wszystkie te inwestycje są takimi inwestycjami, które są naprawdę potrzebne i służą większości społeczeństwa. No choćby te niektóre stadiony, które były zbudowane na euro, teraz stoją, a trzeba je odpowiednio utrzymywać. No na przykład znana mi jest sytuacja niektórych uczelni. Zaciągnęli środki na budowę bardzo nowoczesnych gmachów, infrastruktury. Koszty stałe są znaczne, żeby to utrzymać na odpowiednim poziomie, ogrzewać, serwisować i tak dalej. A mamy niż demograficzny, coraz mniej studentów i w tych wielkich, szklanych, pięknych domach będzie coraz mniej studentów się uczyć. To jest ujemna strona właśnie tej pomocy unijnej. A jeszcze taka kolejna myśl filozoficzna. Coś, co jest tak dane, a jednocześnie w dużym stopniu te programy, projekty były uwarunkowane bardzo, ukierunkowane, często narzucane, to tak jest trochę demobilizująco. Dużo bardziej się ceni środki, które są wypracowane, zaoszczędzone, prawda, które trudno się zdobyło, to się wtedy i ostrożnie inwestuje i w coś, co jest bardzo potrzebne. Także ja bym proponował na tą pomoc unijną spojrzeć z różnych stron, a nie tylko jak tacy euroentuzjaści podają tylko pewne kwoty. Jest tylko pytanie, za jaką cenę i jak to naprawdę zostało wykorzystane dla perspektyw długofalowych, rozwojowych polskiej gospodarki.
Właśnie, panie profesorze, też ciekawa rzecz wyszła w części telewizyjnej, bo tam mówiliśmy, że minister finansów to ten główny, który odpowiedzialny jest za kierunek, prawda, spraw, jakie się toczą, oczywiście pod opieką czy odpowiedzialnością premiera, ale tutaj pan też zwrócił uwagę na to, że obecny minister finansów obecny był na zjazdach klubu Bilderberg, tak, Bilderbergu przez dwa razy, tak jak wcześniej też był tutaj minister Olechowski. O czym to świadczy? Wiemy, że te spotkania są nieformalne, jest to stowarzyszenie międzynarodowe dla wpływowych osób świata polityki i gospodarki. Ale o czym to mogło świadczyć, skoro wiemy, że żadne informacje z takiego spotkania nie mogą się dostać do prasy ani do społeczeństw, natomiast co roku się odbywają?
Także ja na początku dzisiejszego wystąpienia mówiłem o przyczynach tego globalnego kryzysu, o wielkiej roli właśnie rynków finansowych, światowych finansów. I to też widać w funkcjonowaniu rządów poszczególnych, bo w zasadzie w każdym rządzie, który był po 1989 roku, dominującą pozycję miał minister finansów. On często był skonfliktowany z ministrem wcześniej przemysłu i handlu, później gospodarki, bo ten drugi się kierował właśnie celami gospodarczymi, przemysłu i tak dalej. Minister finansów z jednej strony miał dbać o równowagę tutaj finansową, ale w dużym stopniu realizował różne cele, które właśnie postulowały czy narzucały rynki finansowe. I dla mnie to nie jest niespodzianka i to nie jest bynajmniej jakaś teoria spiskowa, że minister Rostowski brał w tych posiedzeniach udział. Brał w posiedzeniach grupy Bilderbergu udział pan Andrzej Olechowski. Nie jest przypadkiem, że Marek Belka, obecny szef Narodowego Banku Polskiego, a przedtem także wicepremier, pracował w ostatnich latach w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Także to są instytucje, które mają wielki wpływ. Także ta grupa Bilderbergu jest może grupą nieformalną, nie przebija się do opinii publicznej tak szczegółowo, o czym oni dyskutują, ale zbierają się tam bardzo wpływowe osoby. Bo trochę się do różnych mediów przedostało informacji. A bywa tak, że niektóre osoby jeszcze nie za bardzo znane, a potem zostają
Namaszczone
na bardzo wysokie stanowiska. Nawet jeden z sekretarzy generalnych NATO zanim został tym sekretarzem generalnym, tam też brał udział w tych posiedzeniach. I tu się pojawia kwestia właśnie, na ile polityka gospodarcza jest i może być suwerenna, prawda? Nam by zależało na tym, żeby powinna być suwerenna, żeby wytyczane były takie cele, które wynikają z potrzeb naszego narodu, polskiego społeczeństwa, z naszych możliwości, czy też to jest gdzieś z zewnątrz narzucane. I tutaj kolejny taki przykład podam. Początek transformacji. 89 rok. Polska stała na czele przemian, bo tak naprawdę te wszystkie przemiany, które zmieniły Europę Środkowo-Wschodnią, a potem szerzej zaczęte były w Polsce. Mieliśmy wielki ruch obywatelski Solidarności. I przychodzi moment, kiedy możemy przeprowadzać bardzo głęboką transformację i przyjmujemy program z zewnątrz, imitacyjny. Jeffrey Sachs go przywiózł, nazwano ten program programem Balcerowicza, ale tak naprawdę on był realizatorem tego programu. Ponoć tam były dyskusje nad tym programem gdzieś w Londynie, w których właśnie minister Rostowski brał udział, bo i tak z takimi relacjami się spotkałem. Jacek Kuroń w pewnym momencie powiedział, no... Mieliśmy taki dylemat, czy opracować jakiś własny program, czy realizować coś, co jest gotowe, sprawdzone. Wybraliśmy ten drugi wariant. I to jest właśnie ten problem, na ile możemy realizować suwerenną politykę gospodarczą. Co nie znaczy, że w izolacji, ja tu bynajmniej nie proponuję jakiejś autarki, bo świat jest w tej chwili otwarty, ale chodzi o te nadrzędne cele i sposoby, że one tutaj powinny wynikać z interesów naszych.
Ale się można pokusić o takie wnioski. Przepraszam bardzo, to nie jest historia spiskowa dziejów, co niektórzy z taką lubością zarzucają tym, którzy no, pytają się, mają wątpliwości. Skoro wszystko dzieje się w jakimś pewnej tajemniczości, są wybrane osoby, nie mówi się o czym się mówi, no to pytanie, gdzie te decyzje główne zapadają? Może te wszystkie sztaby doradców, analityków ekonomicznych, doradców w ministerstwach, właściwie to są tylko tak jakąś pewną atrapą, bo tak naprawdę to ktoś, ale kto mówi konkretnie, ile ma mieć gospodarka, jakiś przychód, rozwój, w którym kierunku ma się rozwijać, ile ma być może ludności, ile ma być obywateli, jak mają być wykształceni, jakie formy, prawda, działalności gospodarczej promować, a więc żeby były więcej fabryk z robotnikami, czy może tereny zielone, żeby ktoś tam przyjeżdżał na polowania. No mówię tak o tym, bo możemy się domyślać przeróżnych rzeczy. Właśnie w oparciu o tego typu spotkania nieformalne, skoro tak o nich bardzo mało wiadomo. Wiadomo tylko tyle, że są znaczące. Są tam znaczący ludzie. Pierwsze rozpoczęło się w 55 roku, a więc 9 lat po zakończeniu II wojny światowej. To jest ciekawe i co roku są, prawda?
No, kiedyś się mówiło, że my jesteśmy podporządkowani Związkowi Radzieckiemu i gospodarce radzieckiej. Oczywiście było pewne podporządkowanie, był eksport na tamte rynki, który był mało opłacalny, chociaż dawał miejsca pracy, ale nie było takiej sytuacji, żeby na przykład wykupywano własność na taką skalę polską. Tamta wschodnia strona wszystkim dbała o obsadę kadr, żeby to byli ludzie i dla nich lojalni. Jest pytanie, czy to się zmieniło, kiedy weszliśmy w okres gospodarki rynkowej, gdzie powinny rządzić mechanizmy rynku, gdzie ponoć zapanowała demokracja, czyli powinien być wpływ społeczeństwa duży na wytyczanie celów. No, warto na tym dyskutować teraz, kiedy jest ten kryzys. Ja tylko mogę powiedzieć z naszej działalności Polskiego Lobby Przemysłowego. To jest właśnie w naszym raporcie, co stało się z polskim przemysłem po 1989 roku, że te pierwsze lata transformacji polskiej gospodarki i przemysłu, to powstawały programy, tak zwane programy albo prywatyzacji, bądź restrukturyzacji. Nie powstawały w Ministerstwie Gospodarki czy Przemysłu, ale przede wszystkim powstawały w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Tam wtedy między innymi na czele tego ministerstwa stał Janusz Lewandowski. I to polegało na tym, żeby były opracowane...
Teraz otrzymał nagrodę, bo jest kim? Wysokim komisarzem, prawda?
Tak, do spraw budżetu.
Ale nie przerywam, tak.
Powstawały te programy restrukturyzacji czy tam prywatyzacji. Firmy musiały udzielić różnych informacji, czyli prawda, ci, którzy opracowywali te programy, bardzo dużo się dowiadywali, poznawali tajemnicę handlową, Ale był taki warunek. Te programy były finansowane ze środków zagranicznych, krajów zachodnich, ale warunek był taki, że doradcami, konsultantami tych programów będą doradcy zagraniczni. Wtedy powstało takie określenie Brygady Mariotta. To byli właśnie doradcy z krajów zachodnich, którzy mieszkali w Mariocie czy w innych wtedy tak wysokiej klasy hotelach i im płacono ze środków, które ta Europa Zachodnia dawała, ale mówię, oni przy okazji po pierwsze bardzo rozpoznawali naszą gospodarkę, łącznie z przemysłem zbrojeniowym. Po drugie proponowali takie rozwiązania, które często były korzystne dla konkurencji. I tu się pytam właśnie, a jednocześnie tu chcę podkreślić, to mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że takie środowiska, które polskie środowiska, które miały potencjał naukowy, wiedzę jak stowarzyszenia naukowo-techniczne, ośrodki ekonomiczne, uniwersyteckie, czy także polskie lobby przemysłowe, takich inicjatyw było więcej, nas nie wysłuchiwano, nas nie zapraszano, nie konsultowano tych programów. Nawet jeśli była jakaś konsultacja, to była pozorna. I pytam się, czy te kierunki przekształceń, w tym przypadku chodziło głównie o przemysł, powstawały w Polsce suwerennie, czy to jednak było sterowane z zewnątrz?
No właśnie, no, chociażby sprawa kopalń zalane, zabetonowane, betonem zalane, bo po prostu no, według tutaj Unia Europejska naciskała bardzo mocno, żeby Polska się wycofała z kopania węgla kamiennego, żeby wzmocnić Ukrainę. Tam były zawirowania, były problemy już ekonomiczne, więc w ten sposób, żeby uspokoić Ukrainę, która miałaby wejść do Unii Europejskiej, u nas posłuszny premier Buzek, bo wtedy to było z ministrem
Steinhoffem. Wicepremierem, ministrem gospodarki.
Wycofali, ale to nie tak, że na jakiś tam czas, tylko już na wieki wieków, amen, prawda? 23 kopalnie.
No, ponoć nierentowne. A co się okazało? Jedną z tych kopalń też miała być zalana, zabetonowana. Nowoczesna kopalnia, bo jeszcze wybudowana w latach chyba 80. Kupili Czesi.
I działa.
Ona bardzo dobrze działa.
I działa, no właśnie. Nie zdążyli Niemcy, prawda, kiedy musieli opuszczać tamte tereny. Wiem, że tak było po powstaniach śląskich. Niektóre może już też nieistniejące, ale była taka sytuacja. No to przetrwały tyle lat i po wojnie.
Ale jeszcze tu ojcze dodam, że nasza energetyka jest przede wszystkim oparta na węglu. I kamiennym, i brunatnym. Większość elektrowni tych dużych, zawodowych, o dużych mocach, to jest na węglu. Co to oznacza? To nam daje bezpieczeństwo energetyczne, bo nośniki energii są u nas.
Jakby hodowca krówi mleka zaorał wszystkie łąki, prawda, wokół siebie i
zasadził. I my likwidujemy te podstawy niezależności dużej samowystarczalności energetycznej, jaką jest węgiel. Do tego teraz dochodzą limity CO2 nam narzucane, prawda? Pozbywajcie się energetyki węglowej, budujcie elektrownie atomowe. Polityka jest kontynuowana innymi instrumentami.
I płacicie wielkie pieniądze za całą politykę, wszystkie sprawy wokół tego, tak? Bo to tylko kosztuje. I licencje na budowanie i utrzymywanie. Panie profesorze, rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo taki jest sens rozmów niedokończonych na te tematy związane z polską gospodarką. Stan polskiej gospodarki w tym kierunku to wszystko zmierza. Mówiliśmy o długu, mówiliśmy o tejż rodzaju rozwiązywania problemów. No i ciekawe, co nasi słuchacze na to też będą dzisiaj chcieli powiedzieć. Przypomnę, nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany, ekonomista Paweł Soroka, Warszawska Szkoła Zarządzania, Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego i w Kielcach, a także koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zapraszamy 655-23-55, 655-23-56 dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, dwa numery i w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 to są te właśnie numery. Mamy połączenie, telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo, proszę bardzo. No, niestety ktoś próbował, czy jesteśmy na żywo. Jesteśmy, bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest?
Ja do audycji.
Jest pan na antenie.
Tak? Chwilę, przyciszę radio.
Prosimy bardzo o tym już pamiętać, kiedy będziemy już rozmawiać.
Ja dzwonię z Konina.
Tak.
I chciałem powiedzieć, gdzie przyczyna tego wszystkiego zła, co się u nas dzieje. Pan premier Kaczyński tak mówił, nie da się rządzić, a teraz się da. Dziękuję.
Ale nie rozumiemy. Powiedział, co wiedział i wyłączył się. No nie wiem, czy komentować, bo cóż.
No nie. Tak. Za mało tutaj powiedział.
Tak, 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 tak. No właśnie. Ale zresztą to ciekawy wątek, bo pamiętamy, jakie były straszenie, prawda? Że no, że rządów PiSu, no to wszystko jest pod publiczkę, że jest PR taki, prawda, mówienie tylko, że nie ma fachowców, nie ma nic. Okazuje się, przekazana została gospodarka w bardzo dobrym stanie. Panie profesorze, to są fakty, to nie są jakieś legendy, prawda, jak o marszałku Piłsudskim, to o premierze Kaczyńskim.
No na pewno, gdyby był stan zły, to by bardzo, bardzo to punktowano i ciągle o tym mówiono.
A z tego dnia by robiono konferencję z każdego ministerstwa. Coś my tu zastali, prawda, i co mamy, a tak nie było, ale to nic. Pozdrawiamy pana i telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy z uwagą. Proszę bardzo, szczęść Boże, witamy.
Królu nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora. I moje...
Kto pozdrawia, takie... jeśli można?
Stanisław z Mazowsza.
Pięknie.
I są moje takie wątpliwości w tej dyskusji, panie profesorze. To znaczy, że my jako Rzeczpospolita nie mamy suwerenności gospodarczej, ekonomicznej i decyzyjnej. Wychodzi z tego. Dziękuję.
Dziękuję, panie Stanisławie. No, do końca tak nie wychodzi, tylko my mamy, przepraszam, że pierwszy odpowiadam, takie się jakieś może wnioski nasuwają, skoro są tego typu spotkania, skoro no, na pewno Unia Europejska tutaj tej wolności tak za bardzo nie daje poprzez swoje przepisy, ale pan profesor wie lepiej.
To znaczy, kryzys właśnie próbują te niektóre kręgi finansowe, między innymi te struktury Unii Europejskiej, wykorzystać do przejęcia jeszcze kolejnych kompetencji, bo Polska, wchodząc do struktur europejskich, musiała pewnych kompetencji się pozbyć. Na przykład takim przykładem jest polityka rolna. Polityka rolna w Unii Europejskiej jest bardzo interwencjonistyczna, bardzo ingeruje w rynek, w wolny rynek. I decyzje główne, też słynne różne tutaj limity, parametry, zapadają już w tej chwili przede wszystkim na szczeblu Komisji Europejskiej, która odpowiada za realizację unijnej polityki rolnej. Ministerstwa rolnictwa są już tutaj bardziej w poszczególnych państwach członkowskich organami wykonawczymi. No co najwyżej, jak się zbiera tak zwana Rada Unii Europejskiej, to ministrowie się spotykają i pewne decyzje podejmują, ale na bieżąco tą politykę prowadzi Komisja Europejska. Tak samo jest w polityce energetycznej coraz bardziej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale no, powstaje pytanie, co w warunkach tego zglobalizowanego świata, gdzie jest tak wielka władza finansów, rynków finansowych, jaka jest przestrzeń tutaj do suwerennych decyzji? Czy państwa są już niepotrzebne? Czy ich władze przejęły struktury międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, czy struktury typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy struktury integracyjne. Otóż ja uważam, i to nie jest tylko moje zdanie, że tym bardziej jest nam potrzebne silne, sprawne państwo, kompetentne. Nie tak jak było w socjalizmie, gdzie ingerowało we wszystko, zwłaszcza w sferę wolności człowieka, świadomości, ale państwo, które prowadzi właśnie politykę długofalową, zgodną z podstawowymi interesami kraju, umie wytyczać cele, dobierać narzędzia, instrumenty do ich realizacji, bazując na naszych możliwościach nie pozwalający sobie za dużo narzucać, ale jednocześnie otwarte na świat.
No,
współpracujące z partnerami, gdzie można obopólne korzyści uzyskiwać, na przykład właśnie poprzez kooperację, realizowanie jakichś wspólnych programów.
Wzór mamy, panie profesorze, tak, patrzymy, Polska 20-letnia, a więc ten kierunek, tor wyznaczony, szła gospodarka, chociaż się rządy zmieniały co pół roku, mówiąc tak kolokwialnie, mamy Niemcy. Czy Kuba, czy Wojtek rządzi, jest kierunek na konkretne działy, które się rozwijają, przynoszą konkretne owoce w społeczeństwo? No, nie wiem jak tam moralnie czy duchowo, ale materialnie czuję się coraz bardziej pewnie i mocniej, bo kierunki są wyznaczone. Ekipy się zmieniają, ale pewne pryncypia są tutaj zachowane. A u nas niestety jest tak, że no, na złość tamtej grupy zmienimy całkowicie inaczej. Tu, gdzie był las, zrobimy morze, tu, gdzie morze, to może góry, prawda, decyzje podpisywane. Takie słyszałem były po prostu sytuacje.
Nie, bo się mówi o potrzebie silnego państwa. Oczywiście silne państwo to nie takie, które jest represyjne, które jest silne, bo jest silna policja, ale silne państwo to wszystkim państwo sprawne, skuteczne, które dobrze służy obywatelom. I jednym z takich warunków siły państwa to jest ciągłość. Państwowość istnieje wiele, wiele lat i powinna istnieć, prawda? Nasza państwowość już znacznie ponad 1000 lat istnieje. I bez ciągłości trudno mówić o sile państwa. I żeby taka ciągłość była, to poprzednie kolejne ekipy władzy, które się wyłaniają w cyklu wyborczym, jednak pewne podstawowe, nadrzędne, pryncypialne kierunki powinny podtrzymywać. Mogą wprowadzać nowe sposoby realizacji, nowe jakieś elementy, ale te podstawowe, długofalowe cele powinny być realizowane.
Czyli jakie, panie profesorze? No, prorodzinność, ja myślę.
Na przykład prorodzinność, na pewno. Dalej, wychowanie młodego pokolenia, stworzenie mu warunków do rozwoju, do kształcenia, do pozyskania, do pracy, żeby mogli pracować w kraju, żeby ich wiedza była
wykorzystana. O klasę średnią, bo ona jest podstawą demokracji. Pilnowanie tego, że nie było rozwarstwień, prawda, majątkowych, niesamowitych przepaści, że między właśnie biednymi a bardzo, bardzo bogatymi.
No, albo też infrastruktura państwa. Teraz jest taki modny termin. Mhm. Krytyczna infrastruktura państwa, czyli to są drogi, lotniska, porty, energetyka, koleje. To jest jądro organizmu państwowego, prawda? To scala całą państwowość, scala terytorium.
Te kierunki mają być pilnowane.
To powinno być pod wpływem państwa. To nie powinno być sprzedawane, bo przecież to są te dziedziny, te obszary gospodarki, które zaspokajają potrzeby wszystkich, i bogatych, i biednych. Na przykład jest tak zwane pojęcie użyteczności publicznej. Na przykład koleje regionalne, które dowożą do pracy, do szkół. Czy energetyka, prąd. To jest, powinno być nie komercjalizowane, że tylko się liczy zysk, ale czasem do tego trzeba dopłacić, ale warto dopłacić, bo ludzie się uczą, jadą do szkoły, do pracy. Koleje regionalne na całym świecie są dofinansowane i w Niemczech, i we Francji. A u nas spółkę przewozy regionalne podzielono między marszałków, którzy nawet mogli to finansować, bo podatki zatrzymywali. I co zaczęli robić marszałkowie? Zaczęli tworzyć swoje koleje obok. Kupować dodatkowy tabor, prawda, i ta spółka przewozy regionalne powoli umiera. Oczywiście skutkuje to tym, że połączenia są likwidowane, albo nawet dochodzi do takiego chaosu, jak doszło do chaosu na Śląsku, gdzie siłą tutaj starał się za wszelką cenę marszałek województwa śląskiego wprowadzić koleje śląskie. I oczywiście nie podołał temu i przez parę tygodni, nawet więcej, był wielki chaos. Wiele połączeń nie funkcjonowało albo funkcjonowało fatalnie, bo były ogromne spóźnienia. To są te ogniwa państwa, gdzie musi państwo być obecne i muszą tym sterować kompetentni ludzie, fachowcy. Nie z nadania partyjnego tylko, ale fachowcy przede wszystkim. Oczywiście mogą się z partii też wywodzić, ale również spoza partii. I tutaj się przede wszystkim powinna liczyć kompetencja.
mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Mówi Lucyna z Łodzi.
Witamy.
Panie profesorze, pan profesor wspomniał o nowych kierunkach, z którymi powinniśmy nawiązać współpracę gospodarczą, mianowicie Indie, Azja, to znaczy Chiny i Brazylia. Nasuwa się taki problem, że musimy odbudować porty. Teraz to, co nam Unia zarzuciła, że my, rząd dofinansował stocznie i kazał to wycofać i zlikwidować, to w tym samym czasie państwo niemieckie dofinansowało, też rząd dofinansował Rostock i rozbudował swój port. Czy my mamy szansę na proces, kiedy zmieni się u nas władza, na proces międzynarodowy i podniesienie tego argumentu?
Tak, zaraz na to odpowiem, ale jeszcze zacznę właśnie od tych kierunków eksportu. Taka mi się tu analogia historyczna przypomina. W czasach realnego socjalizmu, poprzedniego systemu, Polska eksportowo, a także w dużym stopniu jeśli chodzi o import, była związana głównie ze Związkiem Radzieckim. No ale jak upadał Związek Radziecki, natychmiast to strasznie odczuliśmy. Te zakłady, które z tych relacji żyły, miały wielkie problemy, większość z nich upadła, bo straciła rynki zbytu. Między innymi przemysł obuwniczy, przemysł lotniczy wielkie problemy przeżywał, tekstylny. Więcej tych branż można wymienić. I teraz historia się powtarza. Jak Unia Europejska, z którą się związaliśmy ponad 60% relacji eksport-import, to są relacje z krajami Unii Europejskiej, zaczęła przeżywać kryzys, a zwłaszcza te państwa zadłużone, to natychmiast odczuła to nasza gospodarka. Oczywiście należy być w dobrych relacjach handlowych z tymi państwami, tym bardziej, że jesteśmy w jednym ugrupowaniu integracyjnym, ale trzeba też szerzej się otwierać. I tutaj ja wymieniłem te państwa tak zwane BRICS. To są Chiny, Indie, Południowa Afryka, Brazylia, Indie to mówiłem, i także Rosja tam jest zaliczana. Także powinniśmy tam szukać nowych rynków zbytu, mając pewne specjalizacje, które trzeba wypracować, które mogą tam, na które może być popyt. Wracając do polskich stoczni. Akurat Polskie Lobby Przemysłowe bardzo się zajmowało przemysłem stoczniowym. Na przykład jak w 2002 roku upadała stocznia szczecińska, to ja się osobiście zaangażowałem w pracę komitetu protestacyjnego, który tam powstał, bo zebrali się przedstawiciele zagrożonych upadłością zakładów pracy. Udało się tą stocznię uratować dwukrotnie. Najpierw premier Olszewski na początku transformacji, 92 rok. Później, prawda, ten komitet protestacyjny też uchronił przed upadłością, a były takie zamiary. No niestety nastał obecny rząd i dwie potężne stocznie, Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdynia, przestały istnieć. Niby tam na terenie Stoczni Gdynia coś się odradza, jakieś spółki, ale daleko, daleko do tego potencjału, który był w przeszłości. Pytanie, czy te procesy można odwrócić? To rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, gdy te nasze stocznie przeżywały kłopoty, to nasz rząd opracował taką ustawę, tak zwaną kompensacyjną, i przyjął to nasz parlament, nie tyle mającą na czele ratowanie stoczni, tylko jak zabezpieczyć potem pracę, byt, przekwalifikowanie się stoczniowców. A co robiła właśnie pani Merkel? Co robił rząd francuski? Ratował te stocznie. Niby Komisja Europejska protestowała, tam była taka komisarz pani Kreze, Holenderka, że to jest interwencja państwa. Niemcy i Francuzi to zrobili. Nasz rząd wykazał się pasywnością i upadły zakłady, które, bo warto pamiętać, że nie tylko Polska się specjalizowała w przemyśle stoczniowym, ale stocznie to mają do siebie, że to są zakłady niesamowicie skooperowane. Żeby zbudować statek duży, to musi być setki kooperantów. Setki kooperantów w całym kraju. To muszą być ośrodki naukowe, także to nie tylko te 5000 pracowników Stoczni Szczecińskiej. O nich się mówi, ale wielu kooperantów ucierpiało. Także, czy to się da teraz odwrócić? Przy tym rządzie nie, dlatego że ja chcę powiedzieć, że parę razy występowaliśmy, nie tylko my, z różnymi koncepcjami, także z udziałem byłego zarządu tej stoczni, którą ratował jeszcze premier Olszewski, i na to nie ma odzewu. Nie ma odzewu zarówno w Sejmie, jak i w obecnym rządzie.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, już mamy.
Tak, witam ojca serdecznie i pana profesora. Panie, drogi ojcze, ja troszeczkę tak na inny tor troszeczkę wjadę, ale to dla mnie jest ciekawe.
Kto wita? Panie profesorze, jak pan na imię? Przepraszam bardzo, skąd telefon?
Henryk z południowej Polski.
Proszę bardzo.
Panie profesorze, nie chodzi o gospodarkę rosyjską. Wiemy, że w latach 1990 tam oni, te gangsterzy finansowe z Clintonem, no i z Jonathanem Hayem, który przebywał ze spraw Instytutu Spraw Rozwoju Międzynarodowego, strasznie Rosję poniżyli, znaczy się ją rozkradli ją do zera. Po prostu tam inflacja była 1000%, nawet na emerytury nie mieli. A jak w obecnej chwili prezydent Rosji daje sobie radę z gospodarką? Czy rosyjska gospodarka idzie w dobrą stronę i powinni żeśmy z nimi również prowadzić handel, bo my jakoś się brzydzimy Rosji strasznie. Nie wiem dlaczego, to jest właśnie wielki błąd. Jak oni po tym upadku z lat 90., gdzie Rosja została strasznie okradziona, wiadomo, jak Chodorkowski tam kradł, Berezowski, no ta cała klika gangsterów ekonomicznych, bandytów ekonomicznych, który nawet opisała to pięknie pani Anne Williamson, która tam przybywała, dziennikarka. No ale Putin zrobi troszeczkę porządek i czy idą w dobrą stronę? I dlaczego my się tak brzydzimy tej Rosji? No panie profesorze, to jest dla mnie coś niebywałe. Nawet możemy patrzeć teraz na tą ideologią gender, gdzie oni tak strasznie walczą. Zamiast z nimi im pomagać w tym, to my jak gdyby do szatana się przyklejamy. Do tej Ameryki, która nawet te modły satanistyczne w swoich bazach.
Panie Henryku, problemy są wszędzie, że tak powiem, nie powiem, że porówni, ale i pan znajdzie satanizm i w Rosji, i w Ameryce, i w Polsce też. A tutaj chodzi o pewną politykę prowadzoną na zasadzie i pewnej wzajemności i korzyści. No, mamy problemy, bo to jest też sąsiad, prawda? I to też jest, i to duży i potężny. Ja tylko tyle odpowiem, ale resztę pan profesor.
No właśnie, dobrze, że tu ojciec mówi o sąsiedzie, bo ja uważam, że z sąsiadami należy się starać dobrze żyć. Ale oczywiście na odpowiednich warunkach. Na warunkach co najmniej partnerskich. Polska, co mówiłem wcześniej, miała znaczne rynki zbytu na wschodzie i na terenie obecnej Rosji czy byłych republik radzieckich i jak powiedziałem, w dużym stopniu straciliśmy, ale co się okazało, że kiedy my te rynki traciliśmy, to na te rynki weszli inni, między innymi gospodarka niemiecka tak dobrze funkcjonuje, bo eksport do Rosji wzrósł.
Pod nosem mamy rurociąg, prawda, który płynie.
Natomiast jest problem, no, na ile te relacje były równoprawne. Tutaj oczywiście kwestia importu energii, to jest oczywista. Polska, ponad 90% importu ropy naftowej to jest import z Rosji. I ponad 60% importowanego gazu to też, więcej jeszcze, jest też z kierunku wschodniego. Prawda jest taka, że Rosja wykorzystuje w tej chwili eksport nośników energii do odbudowy wpływów, do nacisków i o tym powinniśmy pamiętać. Dlatego jest potrzebna dywersyfikacja. Na szczęście jest powoli kończona inwestycja, budowa terminalu w Świnoujściu, który nam zapewni import gazu skroplonego, między innymi z Kataru. Inwestycja, którą właśnie zapoczątkowały jeszcze rządy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co do gospodarki rosyjskiej, no obserwuję takie procesy. Z jednej strony Putin stawia na zbrojenia. Znacznie wzrosły wydatki na zbrojenia. I na to idą znaczne nakłady. To o tyle może mieć dla gospodarki pozytywny efekt rosyjskiej, że to są nowoczesne technologie. Natomiast wielu krytyków Rosji i Putina słusznie zwraca uwagę na to, że nie przestawił gospodarki na inne tory, uzależnił ciągle od eksportu nośników energii, czyli nadal przede wszystkim wspiera się wydobycie ropy naftowej, gazu, takie przedsiębiorstwa jak Gazprom, a nie buduje się nowych branż nowoczesnych, innowacyjnych. Nie dywersyfikuje się tutaj gospodarki rosyjskiej. Na dłuższą metę to może być dla Rosji bardzo groźne.
22.51, rozmawiamy w Radiu Maryja, mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Nazywam się Mikołaj, jestem dość człowiekiem młodym, ale dość intensywnie się interesuję ekonomią. I chciałem takie trzy pytania zadać panu profesorowi. Pierwsze, co chciałem zapytać pana profesora, to wydaje się pan profesor być zwolennikiem keynesjanizmu, który jest na arenie międzynarodowej całkowicie obalony przez austriacką szkołę ekonomiczną. I jakby się pan profesor tego odniósł? Drugie, to chciałem zapytać, jak lobby przemysłowe, które pan reprezentuje, zapatruje się na partię, a właściwie program takich partii politycznych jak Kongres Nowej Prawicy? I trzecie, to już ostatnie takie pytanie, chciałem zapytać, co pan profesor sądzi o tym, jak o tym właśnie, jak zniszczyć partie te, które wszystkie rządziły po zmianie ustrojowej, jak zniszczyły szanse, które nam dawała reforma pana Wilczka. To tyle. To przełączam się na odbiór. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję panie Mikołaju, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, no ja tutaj widzę, że pan jest zwolennikiem takiej ekonomii liberalnej. Oczywiście jest to jeden z istotnych nurtów. Ja staram się patrzeć na ekonomię, na gospodarkę w sposób realistyczny. Przede wszystkim jest potrzebna taka polityka, która służy społeczeństwu i przynosi im wyniki. Keynesis oczywiście jest nurtem, który wyrósł na kryzysie. Keynes, prawda, zaproponował tutaj pewną terapię, właśnie jak był ten wielki kryzys w latach 29-33. I teraz jest pewien renesans keynesizmu, także w krajach, w których takich panował typowy nurt liberalistyczny, liberalny. Bo okazuje się, że właśnie kiedy sektor prywatny w kryzysie raczej czeka, oszczędza, jest ostrożny, redukuje, co powoduje pogłębienie kryzysu, bo jak rośnie bezrobocie i biedni, no to popyt jeszcze bardziej maleje i depresja się pogłębia i wtedy musi być aktywna polityka państwa. Właśnie wtedy to proponował Keynes we współpracy także z sektorem prywatnym, bo to ta polityka państwa może też polegać na tym, żeby wspierać sektor prywatny w warunkach kryzysu. I w tym sensie ja jestem zwolennikiem keynesizmu, ale jeśli chodzi zwłaszcza o przedsiębiorczość, zwłaszcza drobną, to jak najwięcej wolności gospodarczej. Chodzi teraz Kongres Nowej Prawicy. To, jeśli się nie mylę, to jest chyba to ugrupowanie Korwina Mikkego. No to się mieści w tym nurcie pana myślenia właśnie daleko posuniętego liberalizmu, wolności gospodarczej. I znane są poglądy Janusza Korwin-Mikkego, który jest wielkim przeciwnikiem jakiejkolwiek obecności państwa w gospodarce, także na przykład, żeby państwo jak najmniej ściągało podatków, to oczywiście należy popierać zmniejszenie podatków, ale jak zlikwidujemy podatki, czy maksymalnie ograniczymy, to jak możemy świadczyć różne usługi i pomoc dla znacznych grup ludzi, którzy są w trudnej sytuacji. Mówiliśmy o tej polityce rodzinnej, o rodzinach wielodzietnych. No są pewne właśnie grupy społeczne, gdzie nie są w stanie sobie zapewnić odpowiedni byt i państwo tutaj musi wspomagać. Nie na taką skalę, jak to robią Szwedzi, gdzie państwo opiekuńcze jest bardzo rozbudowane, ale tam, gdzie są obszary wykluczenia, biedy, państwo powinno być aktywne.
No właśnie. A też ciekawa rzecz, bo zawsze tak ktoś tam porównuje do czasów PRL-u, prawda? No nie było podatków tych oficjalnych, nie płaciliśmy, ale wiemy, możemy powiedzieć panie profesorze, na ile państwo wtedy ściągało ten podatek od pracy chyba wszystkich Polaków, jak to wyglądało, bo to jest ciekawe, prawda?
W okresie realnego socjalizmu? Uh-huh. Nie jestem takim specjalistą od systemów podatkowych, ale na pewno podatki były znaczne, bo
biorąc proporcje pensji, prawda?
W stosunku do pensji, bo pensje były bardzo niskie. Jednocześnie generowano znaczne środki na inwestycje. Często wielkie inwestycje. No, dopóki można było wycisnąć ze społeczeństwa, no to wyciskano ze społeczeństwa. A jak nie, no to potem Gierek zaczął stosować politykę, no bo starał się podnieść stopę życiową. I zaczęła się polityka pożyczek. Ale tak trzeba oddać gwoli sprawiedliwości tutaj Gierkowi, że jednak pobudowano wtedy bardzo dużo fabryk, nie zawsze dobrze pracujących, a najlepsze z tych fabryk sprzedano potem po 89 roku. Także znaczna infrastruktura kolejowa, drogowa, ja nie mówię już tylko o trasie Łazienkowskiej na przykład, a także innych inwestycjach została zbudowana, ale wszystkim wtedy 3,5 miliona Polaków wchodził w życie niż demograficzny. Zapewniono im mieszkania, skromne, często takie, prawda, socjalistyczne bloki i pracę, chociaż niskopłatną. A co teraz mamy? Mamy młode pokolenie, które też wchodziło w wiek produkcyjny. Jak nie ma pracy, a mówiłem o rosnącym bezrobociu, trudno mu założyć rodzinę. Jak dwóch nie pracuje, to nie masz mieszkania, bo żeby mieć mieszkanie, trzeba mieć kredyt. No i jest pytanie właśnie o politykę prorodzinną. To, że jest teraz trend demograficzny negatywny, coraz mniej Polaków się rodzi i powoli i słabniemy tutaj, to jest to, że tego typu polityki prorodzinnej nie ma. I tu jest rola państwa. Choćby właśnie to, jeśli chodzi o płace, bo nie mówiłem tego może tutaj, ale mówiłem w telewizji Trwam. Otóż mamy w ostatnich latach postęp wydajności pracy. To wielu ekonomistów stwierdza. Polacy lepiej pracują. W wielu firmach prywatnych muszą lepiej pracować. A płace bardzo niewiele wzrosły. Są 3-4-krotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. A płace oczywiście sprawiedliwie wypracowane, dobrą pracą. To jest popyt. To jest rynek. To jest w interesie przedsiębiorców, na których tak panu i słusznie zależy. Także i tu jest rola państwa, żeby jednak pewne mechanizmy tworzyć, które by sprzyjały polityce prorodzinnej inwestycjom, zarówno państwowym, jak i przede wszystkim prywatnym. Bo prywatni przedsiębiorcy inwestują wtedy, kiedy wiedzą, że ich biznes się rozwinie. Jest też tak zwane pojęcie partnerstwa państwowo-prywatnego, dosyć teraz takie modne, bo w socjalizmie to wszystko państwo robiło. Sektor prywatny był ograniczany. Natomiast wiele inwestycji można przeprowadzić wspólnie siłami kapitału prywatnego i państwowego, jeśli oczywiście stworzy się odpowiednie projekty i ustali się warunki korzystne dla przedsiębiorców, ale państwo stworzy tutaj pewne mechanizmy, gwarancje kredytowe, rozwiązania jakieś podatkowe, które inwestycjom sprzyjają, dołoży do pewnych spraw, na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego. Także ja bynajmniej nie jestem, tak jak pan myśli, jakimś skrajnym keynesistą. Jak najbardziej doceniam rolę sektora prywatnego, ale też nie wpadajmy w skrajność, że wszystko zrobią drobni przedsiębiorcy.
I kolejny telefon mamy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Kłania się Jacek z Warszawy. Witam pana profesora i ojca. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę w tej naszej dyskusji dzisiejszej na te polskie kierunki ekonomiczne, które miały miejsce przed wojną, które właśnie między innymi Adam Doboszeński, no wielki polski taki narodowy ekonomista, jego gospodarka narodowa, także jego przyjaciel, sługa Boży Chesterton, wielki katolicki pisarz, wielki przyjaciel Polski, a także Adama Doboszyńskiego. Oni wspólnie opracowali taką ekonomię, która się nazywała ekonomią miłosierdzia, dystrybucjonizmem, opartą na katolickiej nauce społecznej, na świętym Tomaszu z Akwinu. Przede wszystkim tam chodzi o to, żeby każde państwo wypracowało swój własny system ekonomiczny. Nie może to być jakieś ślepe naśladownictwo. Tak samo zwracali uwagi na wszystkie błędy etatyzmów, bolszewizmu, socjalizmu, z drugiej strony liberalizmu, chociaż to korzenie na szczególnie idowe były jedne i te same. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wielkie niebezpieczeństwa wszelkich dogmatyzmów, takich ideologii z góry narzuconych, a priorycznych, typu właśnie liberalizm, socjalizm, że powiedzmy wszystko upaństwawiamy, właściwie bolszewizm to nie był tyle system ekonomiczny, tylko zwykły bandytyzm, po prostu ludzi okradziono, zamordowano. Z drugiej strony liberalizm oparty na szwindlach, Goldman Sachs i tak dalej, te wszystkie szwindle. I tutaj właśnie bardzo ważne, pan profesor profesor zwrócił uwagę, owszem, jesteśmy w Unii Europejskiej, no takie są fakty, że jesteśmy i jesteśmy te wszystkie uzależnienia, ale wewnątrz Unii powinniśmy tutaj walczyć o swoje. Mamy tutaj takich swoich europosłów, którzy o to walczą. To jest, mi się wydaje, bardzo ważne. No i ważna ta jest bardzo i poza europejską. Zwrócił pan profesor bardzo słusznie uwagę na BRICS, między innymi, który, no, który jest taki rozwijający się. Ta część świata, głównie to najbliższy sąsiad Rosji, ale właśnie Brazylia, Indie, RPA i tak dalej, te wszystkie państwa BRICS-u. I również tutaj chciałbym parę słów powiedzieć na temat też polityki Rosji, bo słusznie zgadzam się w 100% to, co pan profesor powiedział, no ale jednak ci szwindlarze z grupy Sorosza, typu Gusiński, Bierezowski, Chodorkowski, no tam jeszcze ta gromada tych innych, powiedzmy, z rodu tego, z grupy Sorosza, no w sumie ocenia się, że oni okradli Rosję na 750 miliardów dolarów. I w sumie, no powiedzmy, ta polityka Putina też nie jest doskonała, ale jednak on dba o własny naród i o własne państwo, chociaż, jeszcze raz powiem, jest, no, nie jest idealne to wszystkie rozwiązania. Także serdecznie panu profesorowi dziękuję i dziękuję również za to nawiązanie do naszych tych wspaniałych postaci, choćby Kwiatkowskiego, tych właśnie mamy te swoje przykłady, z których musimy czerpać, no i musimy zawsze walczyć o swoje, no i na katolicka nauka społeczna, którą właśnie Doboszyński tutaj bardzo podkreślał, no bardzo cenię pana profesora inicjatywy Szczęść Boże, Królu i nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękuję panie Jacku, już pan profesor się odnosi.
No ja tutaj wspomnę o Janie Pawle II. Otóż nasz papież, on był zwolennikiem właśnie takiego nowego systemu, który by przezwyciężał to, co było złe w socjalizmie i w kapitalizmie. Nie był zwolennikiem liberalizmu. Cała koncepcja jakby ekonomii społecznej nauki Kościoła była jakąś taką propozycją intelektualną, może bardziej w sferze intelektualnej i ducha, ale taką powinna być inspiracją także dla ekonomistów i polityków. Słusznie pan tutaj przypomniał kolejne postacie zapomniane, jak Adam Doboszyński. Ja mówiłem o Kwiatkowskim, mówiłem o Drudzkim-Lubeckim, o Grabskim warto wspomnieć. Jednym słowem chodzi o to, że mamy bogatą także historię myśli ekonomicznej. No ostatnio na przykład jest pewien renesans Michała Kaleckiego. To też był bardzo wybitny ekonomista współczesny. I właśnie on był takim neo-keynesistą. I teraz w wielu państwach zachodnich się jego postać przypomina. No, ale są kręgi, które cały czas tylko się wzorują na tych takich prostych receptach liberalnych. Narzucają to, tak jak powiedziałem, koncepcje te tak zwane rynki finansowe i mówią, że tutaj jest jedyna słuszna ekonomia. Nie ma alternatywy. No to już mi się przypominają stare czasy, gdzie też mówiono, że jest jedyna słuszna ekonomia. Zawsze są pewne możliwości i trzeba taką wybrać, która najbardziej odpowiada naszym warunkom. Nie imitować, tak jak mówiłem o tej koncepcji transformacji na początku transformacji, nie imitować to, gdzieś to może było dobre i skuteczne w jakimś tam czasie, ale wypracować własny model, uczyć się od innych, ale to, co można przejąć, ale przede wszystkim dbać, za wszelką cenę dbać o swoje interesy.
Rozmowy niedokończone. Nasz gość, pan profesor Paweł Soroka, ekonomista. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara z Torunia. Kłania się. Panie profesorze, bardzo ciekawe są wypowiedzi pana profesora i trudno się z nimi nie zgodzić. Panie profesorze, ja ze swej strony chciałabym po prostu, że tak powiem, zwrócić uwagę, że naszej myśli ekonomicznej dotychczas nie zajęto się problemem doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem państwowym. Po prostu przyjmuje się, że przedsiębiorstwo państwowe jest nieefektywne, że tylko podmiot prywatny jest racjonalny. I uważam, że jest to duży błąd, aczkolwiek, panie profesorze, niech pan profesor mnie nie posądza, że ja jestem zwolennikiem po prostu generalnego upaństwowienia wszystkiego, bo absolutnie nie, bo nie możemy chodzić od ściany do ściany, musi być różnorodność, że tak powiem, form własności, ale że tak powiem, wszystkie strategiczne dziedziny gospodarki, które są istotne dla zapewnienia żywotnych interesów narodu, na pewno powinny być państwowe. I w takich moich rozmyślaniach czasami, że tak powiem, próbuję też szukać jakichś sposobów wyjścia. I na przykład ja wiem, że to są już pewne rozwiązania szczegółowe. Panie profesorze, czy właśnie ten styk, że tak powiem, kapitału państwowego i prywatnego, bo nie zawsze, że tak powiem, państwo ma takie duże pieniądze, żeby teraz, że tak powiem, odbudować te strategiczne gałęzie gospodarki, że tak powiem. I na przykład jeżeli ci, że tak powiem, ten sektor prywatny zasiada w Radzie Nadzorczej i sprawuje funkcję kontrolną nad, że tak powiem, działalnością przedsiębiorstwa, za to nie ma, za to zadowala się pewnym rodzajem dochodów wynikających, ale stałych dochodów, bo wiadomo, że są to najczęściej dziedziny do pewnego stopnia zmonopolizowane, ma pewien, że tak powiem, ma pewny pieniądz, prawda, w postaci zysku, ale jednocześnie wpływa na poprawę efektywności gospodarowania. Ja powiem zupełnie szczerze, to nie są dogłębnie przemyślane przeze mnie zagadnienia, ale tylko rzucam to po prostu pod rozwagę, panie profesorze, bo jest to pilne, żeby tym się zająć. Druga sprawa, panie profesorze, to, co, że tak powiem, ten jakiś niewielki rozwój gospodarczy, który miał za czasów PiS-u, to ja po prostu bym to przełożyła, że zostały uruchomione kredyty, że tak powiem, w masowej skali rodzina na swoim i, że tak powiem, nastąpiło ożywienie budownictwa i wszystkiego, co jest związane z budownictwem, pewnego rodzaju koniunktura gospodarcza. Niestety, ale ona miała miejsce na kredyt. I te kredyty przede wszystkim one nie zostały dotychczas spłacone i w dalszym ciągu ciążą na społeczeństwie. Ponadto, a szczególnie na tym młodym społeczeństwie. Ponadto, panie profesorze, oczywiście w pełni się zgadzam z panem profesorem, ale ja bym powiedziała, że kryzys to po prostu, ponieważ już doszedł do ściany, przycisnął nas, to teraz się mówi o kryzysie. Kryzys niestety był od samego, była błędna strategia od samego 89 roku. Po prostu postawiliśmy na kontakty, też poszliśmy od ściany do ściany, że tak powiem, przysłowiowej ściany, od przysłowiowej ściany do ściany i panie profesorze, postawiliśmy na, że tak powiem, kontakty gospodarcze z państwami, gdzie istniała nadprodukcja. Całkowicie zlekceważyliśmy tam, gdzie po prostu były z rynki zbytu. I to dobrze pan profesor powiedział. To, co myśmy stracili, inni, że tak powiem, w te miejsca weszli. I rzeczywiście dobry jest pana profesora przykład, że Niemcy pomimo globalizmu dbają o interes narodowy i u nich nie ma większego kryzysu, wręcz finiszują we wszystkim. Tyle, dziękuję, z Bogiem.
Panie Bogiem, panie Barbaro, dziękujemy, panie profesorze.
No, pani tu kilka ważnych wątków poruszyła, ale zacznę od tego pierwszego. Chodzi o kwestię własności. a skuteczność gospodarowania, wyniki gospodarowania. Otóż nie ma takiego automatycznego powiązania, że między własnością a dobrym zarządzaniem, a wynikami gospodarczymi. Otóż są firmy prywatne, które mają złych menadżerów i upadają. I ostatnio taki był głośny przykład Huty Szkła, wyrobów szklanych w Inowrocławiu. Prywatny właściciel doprowadził do upadłości. Wspaniali fachowcy myśleli pójść na bezrobocie. No pojawił się teraz inwestor zagraniczny, dziwo, z Iranu i ponownie zatrudnia. I odwrotnie, są firmy państwowe, które są też dobrze zarządzane. Więc dla mnie przede wszystkim się liczą kwalifikacje menadżerskie, dobre zarządzanie. Chodzi o to, żeby wyłonić odpowiednich menadżerów. I na przykład my jako Polskie Lobby Przemysłowe popieramy tak zwaną koncepcję kontraktów menadżerskich, że zatrudnia się na kilka lat menadżera, podpisuje się z nim umowę, dobrze się go wynagradza i potem się go rozlicza. Jeśli dobre ma wyniki, to on jest na kolejną kadencję, można mu podwyższyć płacę. I on sobie dobiera odpowiednich fachowców. Także przede wszystkim chodzi o dobre zarządzanie. No nie jest dobrze, kiedy, jeśli chodzi o firmy państwowe, bo mówię, są też dobre firmy państwowe, kiedy na stanowiska menadżerskie powołuje się z klucza politycznego. Dochodzi do władzy nowa ekipa i wprowadza swoich ludzi do zarządu czy do rad nadzorczych. Nie zawsze kompetentnych. Są niby tam organizowane konkursy, ale one są pozorne, są ustawiane. Bywały już takie przypadki, prawda, że przychodził, był taki z tego typu konkursu ktoś na stanowisko, potem szybko odchodził, ale dostawał ogromne odprawy. Tylko dlatego, że tam parę miesięcy porządził bez większych wyników. Także reasumując, generalnie oczywiście w gospodarce rynkowej musi przeważać własność prywatna, ale jest jak najbardziej miejsce dla własności publicznej pod warunkiem, że dobrze jest zarządzana. I tak jest w wielu krajach zachodnich. W Austrii na przykład jest silny sektor publiczny, państwowy, ale jest dobrze zarządzany. Także na to tutaj szczególną chciałem uwagę położyć. Natomiast jeszcze tam pani poruszyła taki wątek... w tym momencie.
Dużo ich było, bo to tak. Kilka było pytań i tutaj pani Barbary.
Ale to jest nowy taki tutaj element, który warto był. Dobrze, że pani podniosła ten problem. Mm-hmm. Własność prywatna.
Mamy państwa. Kolejne telefony, panie profesorze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść
Boże, proszę bardzo, słuchamy. Halo.
Teraz dobrze słuchacie?
Tak, pan Adam, tak?
Tak, Adam, teraz obecnie studiuję. Chciałem poruszyć taki temat. Oczywiście w 100% zgadzam się z analizą pana profesora. Chciałem przytoczyć taki mały fragment branży lotniczej, bo ta branża lotnicza jest mi znana. Jak wygląda sytuacja, o której się zapomina troszkę. Zapomina się o masie urzędniczej. I ta masa urzędnicza nie tylko pnie interesów koncernów zachodnich, ale pnie przede wszystkim własnych stanowisk. I dzieli społeczeństwo, że my społeczeństwo, oni urzędnicy. I podam taki przykład, kiedy powiedział mój kolega konstruktor, zwany konstruktor w Polsce, jak to było w czasach czarnej komuny, czyli w czasach Bieruta, do Polski sprowadzono samolot jak 18. Rosjanie oczywiście mieli bardzo duże doświadczenie w produkcji lotniczej, olbrzymie, wojenne oczywiście, produkowali samolotów w masę, przemysł był rozwinięty i pokazano Polsce jak 18, żeby wzięcie samolot do szkolenia polskich pilotów. I ta czarna komuna, najbardziej czarna, nie wzięła tego samolotu rosyjskiego. Wzięła za to młodych ludzi pod kierunkiem Tadeusza Sołtyka i dała im polecenie pracowania samolotu. I powstał TS-8 Bies. Powstał Bies. I na bazie euforii Biesa, bo Bies latał bardzo dobrze, powstał TS-11 Iskra. To dziś samolot używany w polskiej armii. I tamta czarna komuna dawała ludziom szansę. Obecna władza ludziom szansy nie daje. A wiadomo, że im człowiek bardziej wykształcony i pracuje, ma praktykę, bo samo wykształcenie to jest jedno, ale praktyka połączona z wiedzą daje efekty. Człowiek bardziej wykształcony, tym więcej zarabia. Skoro więcej zarabia, może więcej wytworzyć, sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Niestety o tym kapitale ludzkim pan profesor wspomniał, ale niestety władza obecna o tym kapitale zupełnie zapomina. Mamy sukcesy szybowcowe. Sebastian Kawa seryjnie zdobywa tytuły mistrza świata. Szybowców w Polsce się w zasadzie nie produkuje. Bo jest ogólnie chyba, nie wiem czy ogólnie, czy to spisek, czy spisek też mam, to jest spiskową zmiana opłat lotniczych, jak już udało się to zrobić, to zmiany podatkowe, że na przykład nie opłaca się w Polsce produkować samolotu. I to są takie, pewna konsekwencja działań z góry zaplanowana. Być może narzucona właśnie odgórnie przez struktury Unii Europejskiej. Ale zapomina się właśnie tym działaniu urzędniczym. Ja to nazywam deficytem intelektualnym kręgu władzy. To jest jedno, a drugie właśnie
Halo, halo, coś nam przerywało połączenie. Niestety, bo to komórka, coś na początku był problem, ale myślę, że już na tyle wystarczy, że pan profesor się odniesie do tego wszystkiego, co mówił.
No, pan poruszył problem branży mi też bardzo bliskie, bo ja jestem członkiem Krajowej Rady Lotnictwa i bardzo się interesuję lotnictwem, zwłaszcza wojskowym. Tu się całkowicie z panem zgadzam, że BS to był bardzo udaną konstrukcją. To był samolot, na którym się wyszkoliło wiele pokoleń polskich lotników wojskowych. To był samolot o napędzie tłokowym, nieodrzutowym. Potem jego następcą właśnie była Iskra, która pierwsze egzemplarze były produkowane w latach 60. i do dzisiaj służy. Do dzisiaj służy, wychowała też tysiące Polaków. Ale jeszcze tak przy okazji, bo to są trochę ciekawostki, dwa takie epizody warto przypomnieć, jeśli chodzi właśnie o nasze możliwości niewykorzystane. Otóż ten właśnie zespół profesora Sołtyka, który zaprojektował najpierw Biesa, a potem Iskrę. Na początku lat 60. zaprojektował samolot szkolno-bojowy o nazwie Grot, ponaddźwiękowy. To był samolot mniej więcej równorzędny w sensie zakładanych parametrów jak wtedy nowoczesny samolot amerykański F-5. Był już szczegółowo zaprojektowany i miał wejść w fazę prototypu. I niestety towarzysze radzieccy zablokowali inicjatywę. Ówczesne władze z Władysławem Gomułką się temu poddały. Gomułka był jakiś w ogóle bardzo nieufny do przemysłu lotniczego. Zwijał ten przemysł. I nigdy Grot jeden nie został zrealizowany. A to byłby wtedy naprawdę hit. Druga sprawa to właśnie Iskry. Jeszcze podam trzeci przykład. Bo to są takie ciekawostki, ale historia się powtarza. Otóż Iskra to naprawdę bardzo udany samolot. I w latach 60. był konkurs na samolot szkolny, bo to jest samolot szkolny dla wojska, odrzutowy, dla Układu Warszawskiego. No był taki Układ Warszawski, Sojusz Wojskowy. I też towarzysze ze wschodu spowodowali, że ten konkurs nie wygrała Iskrę, a była najlepsza tylko taki samolot Delfin czeski. Kolejna stracona szansa eksportowa. I historia się powtarza, bo teraz mamy polska armia potrzebuje znowu samolot szkolno-bojowy, nowoczesny, następcy Iskry. No i powstała koncepcja takiego samolotu polskiego, o dziwo, Grot 2. Ona powstała w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ale we współpracy z Politechniką Warszawską, z Wojskową Akademią Techniczną. I co się okazuje? Żaden z decydentów i wojskowych, i cywilnych nie chce podjąć decyzji o uruchomieniu tego projektu. Natomiast został rozpisany przetarg na samolot szkolny zagranicy. No i oferują tutaj firmy zagraniczne, między innymi Brytyjczycy, Włosi. Także niestety pan ma rację, że pewne mechanizmy w tym urzędnicze działają. Szkoda, bo to byłaby wielka szansa dla między innymi młodego pokolenia inżynierów, bo tam przy tym projekcie także pracowali. Mówię o Grocie 2 już. Tak wtedy za Sołtyka w latach 60., tak teraz młodzi inżynierowie z Politechniki Warszawskiej.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, słuchamy. Bardzo proszę, jest pan na antenie. No niestety, no. Ktoś się dotelefonował i potem nagle ucieka, boi się zadać pytania. No cóż, no szkoda wtedy miejsca dla tego, który by chciał się coś dowiedzieć. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
No ja chciałem na tematy gospodarcze, ponieważ ja tam akurat z przemysłem w tej chwili nie mam wielkiego kontaktu.
A jakie pana imię możemy?
Henryk Skorlic.
Pięknie.
Proszę pana, i chodzi o co? Gospodarczo kraj jest po prostu drenowany wszelkimi możliwymi sposobami. Sposobami, których Polacy jako naród nie znamy tych kruczków. Przykładem moim jest, ja poruszę rozliczanie ciepła w budynkach. Wprowadzono system podzielników, który jest niedopracowany i nie spełnia w minimalnym stopniu założeń ustawowych. Pomimo to trik polega właśnie na tym, że spółdzielnia pozywa delikwenta, który się nie zgadza na stosowanie tego systemu i po prostu regulamin jest tak mętnie, przykładowo regulaminy, bo to nie tylko u nas w spółdzielni, ale we wszystkich spółdzielniach tak się to dzieje, o ile wiem, są tak mętnie konstruowane i precyzowane, że dopuszczają niby rozliczanie karne według najwyższego zużycia, jeśli ktoś nie zgadza się na stosowanie tego systemu rozliczania. Według najwyższego. Czyli to jest jak gdyby inny system, którego ustawa nie przewiduje. No to znaczy, że po prostu już jest z prawem na bakier ten system. To jest taki, gdzie w sądzie te sprawy wyjaśnić jest po prostu nie sposób, ponieważ spółdzielnia daje pozew o zapłatę i tak, ja przyznaję, że zapłata spółdzielni jakaś się należy, ale nie w takiej wysokości, jakiej ona sobie tam załóżmy uzurpuje prawa naliczać. Więc sąd co robi? Pisze, jak sam w uzasadnieniu, ponieważ to zazwyczaj sąd tutaj uznaje spółdzielnie jako, ja wiem, państwowego przedstawiciela czy coś w tym rodzaju, interesów państwowych broni, a taki ktoś, kto się sprzeciwia, to jest uznawany za wichrzyciela pospolitego, grandziarza i tak dalej. I po prostu tutaj nie ma szans żadnych, taki indywidualny po prostu odbiorca ciepła. I po prostu, no i sąd, jeśli tam załóżmy uzasadnia to w ten sposób spółdzielnia, no to sąd za nim powtarza, no jak sam pozwany przyznaje, po prostu spółdzielni zapłata się należy.
No i to jest... Ja troszkę się obawiam, że trudno nam będzie tutaj panu pomóc. To jest taka historia osobowa, prawda, dosyć smutna, ale jednak mówimy o mechanizmach bardziej tutaj szerokich. Gospodarka, no chodzi tutaj o sprawne państwo. Wiemy, że takie przypadki są, że bardzo wielu ludzi cierpi przez decyzje niedobre, biurokratyczne. No ale mechanizm jaki, panie profesorze, no, jest do uzdrowienia? Jednak pewne jasne przepisy powodują jasność i klarowność decyzji.
Nie, no na pewno przepisy są ważne, ale też nadmiar przepisów też nie jest dobrze, bo jest tam w niektórych środowiskach takie nastawienie, że jak będzie ustawa, to już wszystko jest załatwione. Jest w Polsce inflacja prawa. Jest bardzo dużo aktów prawnych i czasem w tym gąszczu się trudno poruszać. No jest jeszcze potem kwestia interpretacji prawa. Różnie jest prawo interpretowane.
Podobno są tacy specjaliści, biorą za to pieniądze, że wyszukują luki,
haczyki i tak dalej. No. Także rozsądek. Oczywiście prawo jest potrzebne, bo prawo porządkuje pewne sprawy, tworzy właśnie procedury, ale też nadmiar prawa to też nie jest dobrze. No, na przykład wielu przedsiębiorców narzeka, że jest prawo gospodarcze nadmiernie rozbudowane, że jest niejasne, że jest dużo różnych takich szczegółowych przepisów, które utrudniają otwarcie interesu i jego prowadzenie. Choćby właśnie zarejestrowanie firmy, zaciągnięcie tam różnych środków. Można to uprościć na pewno.
I jeden z ostatnich telefonów, bo nasza audycja jakoś powoli już dobiega końca. Czas się wypełnia. Rozmawiamy na tematy gospodarcze, ekonomiczne. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. I witamy kogo i skąd? Proszę bardzo, halo. Niestety, no pani Ta sprawa jest tak, że pani ma włączone radio, chce się usłyszeć.
Nie słyszę.
Tak.
Halo?
Teraz. Proszę bardzo.
Halo? Już.
Chyba radio.
Ja chciałam do audycji.
A kto mówi i skąd?
Barbara ze Śląska.
Pani Barbaro, prosimy.
Ja jestem już, no jestem już starsza, bo jestem już na emeryturze, jestem z zawodu farmaceutą, ale co ja chciałam po prostu powiedzieć, moim zdaniem, że ci na post w tych ministerstwach powinni być obsadzeni ludzie, którzy się znają, a nie politycy. I z tego powodu raz, że są no i przykupni, a poza tym mają mało wiedzy, bo nieraz te zarządzenia i to postępowanie, no to jest w ogóle nieraz absurdalne. To, co ja obserwuję, bo ja obserwowałam po prostu przemysł między innymi farmaceutyczny, dotyczący aptek, te różne zarządzenia i takie inne rzeczy. Także mi się wydaje, że trzeba po prostu jakoś to zmienić. No już polityk niech już się tam pcha na tego posła, ale doradcy i dyrektorzy tych departamentów to nie powinni być ludzie stolatki czy tam jakieś młodociani, tylko ludzie doświadczeni. No i z wiedzą, niestety. I to chyba też między innymi gubi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Barbaro.
Nie no, słusznie tutaj pani widzi. To jest na pewno problem obsady tutaj w tym przypadku z tych centralnych instytucji gospodarczych. Ja też uważam, podobnie jak pani, że politycy to tylko powinni być na kluczowych stanowiskach. Minister, ewentualnie jakiś podsekretarz stanu, czy tam na stanowisku sekretarza stanu. Na pewno dyrektorzy departamentów, kierownicy to nie powinni być klucza partyjnego. To powinni być fachowcy, powinni być wyłaniani w konkursach. No niby jest taki cały korpus służby cywilnej, ale też nie wszystko to jest przestrzegane. Kwestia młodych ludzi. Oni są między innymi właśnie obecni w tak zwanych gabinetach politycznych. No ja jestem za tym, żeby odmłodzić i generalnie na wielu stanowiskach w Polsce, ale też bez przesady. Są pewne stanowiska, które wymagają doświadczenia, I młodzi tutaj mogą wnieść powiew nowego myślenia, ale powinni być także właśnie w jakiś sposób powiązani z doświadczonymi i ludźmi. No i kwestia tej ciągłości, o której tutaj mówiłem wcześniej i także w telewizji Trwam. No nie jest dobrze, jak na ważnych stanowiskach państwowych szybko się zmieniają właśnie na kierowniczych stanowiskach. Przychodzi ktoś na 2-3 lata, czy tam na cykl wyborczy i odchodzi. Zaczął pewne procesy. Tak naprawdę można coś zrobić co najmniej przez 2 kadencje. Na tym polega właśnie ciągłość państwa. Tam wszystkie te stanowiska, które zapewniają ciągłość państwa, to powinny właśnie taką możliwość tej służby cywilnej stwarzać przez wiele lat, a politycy powinni decydować o kluczowych, kierunkowych decyzjach, takich, gdzie trzeba właśnie brać pod uwagę racje społeczne, interesy społeczne.
Drodzy Państwo, kończymy nasze rozmowy i dokończony nasz gość, pan profesor Paweł Soroka, Warszawska Szkoła Zarządzania, potem także w Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce oraz koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Panie profesorze, no na koniec myślę tak, że potrzebna jest tutaj wielka mądrość, żeby Polacy umieli wyciągać wnioski, jeśli chodzi o wybory, popieranie osób, które nadają kierunek, nurt zmian w polskiej gospodarce i w polskiej polityce, bo tak się dzieje, że polityka łączy się z ekonomią, gospodarką. Nie można się tego na razie póki co w Polsce odłączyć, więc potrzeba bardzo tutaj mocnych, mądrych ludzi, wykształconych, doświadczonych, uczciwych. No bo powiedzmy sobie tak, jest pewna grupa interesów, są pewni ludzie, którym jest bardzo dobrze w czasach kryzysu. Oni się bardzo dobrze czują, robią wszystko, żeby nie było tutaj zmian, czy nie było jakichś decyzji konkretnych, no bo ten stan im odpowiada. Również tacy ludzie są w Polsce i myślę, że pewnie czujemy, gdzie oni teraz się znajdują.
No, mówiliśmy o tym właśnie w trakcie dyskusji w telewizji Trwam, że no, w kryzysie jest tak, że to nie jest tak, że wszystkim jest źle. Są tacy, którzy się w kryzysie bardzo dobrze czują i wygrywają na kryzysie. Między innymi właśnie te kręgi finansowe, które spowodowały w dużym stopniu ten globalny kryzys. nie tylko narzucają terapię, rozwiązania, które są dla nich korzystne, ale nadal spekulują. Ilość takich operacji bez pokrycia spekulacyjnych się nasiliła. I zawsze, jak jest jakaś partia rządząca, zwłaszcza się przekształca w partię władzy, panującą partię władzy, no to się tworzą potężne grupy interesu, którym oczywiście w tym układzie jest dobrze, bo można te interesy realizować, ale bardzo często te interesy nie pokrywają się tej grupy z interesami większości społeczeństwa, większości narodu. I wtedy trzeba właśnie nowych sił, nowych koncepcji, żeby te złe interesy, często takie bardzo partykularne, mogły być zastąpione interesem wspólnym interesem, prawda, wspólnotowymi rozwiązaniami. I po to są wybory. Temu służą wybory, no bo jak wybory nie, no to już by musiała być rewolucja. A wybory, no żeby przyniosły skutek, no to właśnie trzeba wybierać odpowiednich ludzi. To jest też kwestia ordynacji wyborczej odpowiedniej, finansowania partii politycznych, odświeżenia sceny politycznej, ale to już jest temat na inną debatę.
Tak. I takich debat będziemy pewnie jeszcze kontynuować wiele. Dziękuję za obecność, panie profesorze. Nam pozostaje nadzieja, że no wreszcie te sprawy będą ułożone jakoś, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dlatego też ważna jest modlitwa, kochani słuchacze, za ojczyznę. Nawet za rządzących państwem, chociażby się nam nie podobali w jakimś sensie, może nie czujemy się, że oni są przez nas wybrani, no ale żeby jakieś te podstawowe sprawy szły dobrze, więc też muszą mieć jakąś mądrość, albo też i wnioski wyciągać na przyszłość, ale myślimy też o tym, że potrzeba po prostu jest wszędzie dobrych, znanych, uczciwych fachowców przygotowanych, nie tylko mówiących o tym, jak powinno być, ale po prostu mających wiedzę na ten temat. Myślę, że takich ludzi nie brakuje, panie profesorze, jeszcze na koniec. Są.
Uważam, że w naszym narodzie 30-kilkumilionowym na pewno tacy ludzie są w różnych rocznikach. Chodzi o to tylko, żeby do nich dotrzeć i dać im szansę w naszym wspólnym interesie.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor Paweł Soroka był naszym gościem. Dziękujemy, Bóg zapłać.